Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Bilety na moje występy, na żywo, stand-up. Daję komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąk się uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com / przez występy.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Akurat na rozpoczęcie naszej rozmowy mój zegar zabił raz, proszę pana.
Mój za chwilę też zabije, proszę pana, i nie wiem, ile będzie bił. Mów pan dalej.
Bo zgłupiał trochę pański zegar.
Tak, on ma zęby powybijane w środku, tam, no właśnie, powyłamane musi... niektóre, albo wygięte, i czasami przepuszcza i dzwoni.
Musiałby
24 pan... uderzenia, albo ile tam mu wyjdzie.
Musiałby pan mieć dobrego zegarmistrza, tu w Koszalinie jest taki...
Ja już go raz przywiozłem do Polski, bo go z Polski przywiozłem, starodawny zegar to jest, szafkowy, tak. I przywiozłem go z Polski i właśnie miał tę wadę, jeszcze mu się wahadło urwało. A to mój dobry zegarmistrz z Pruszcza Gdańskiego, coś przegapił. No, zawiozłem mu do naprawy ten zegar i powiedziałem, że głupio bije. Wahadło przyczepił, ale głupiego bicia nie naprawił, więc znowu go zawiozę do Polski. A to jest przemyt, wie pan, bo zegar ponad 100 lat, no ale... A Amerykanie to się tylko cieszą, jak pan bogactwa przywozi. Jakbym przywiózł jakąś figurkę z Egiptu, to by się tylko ucieszyli, bo oni tu rozumieją, na czym bogactwo polega. Brytyjczycy już nie wiem teraz, czy to mają dalej, bo byli jakiś czas w Unii, ale zawsze mnie dziwi, przepraszam za wątek poboczny, pan mnie wygryzł w zegar. Dlaczego jesteśmy karani za przywożenie zabytków do Polski? To nie jestem w stanie wymyśleć uzasadnienia. Ktoś kupił na wrednej Białorusi u Łukaszenki tanio jakąś drogocenną ikonę. Przywozi do Polski i białoruskie władze go tam wypuszczą, powiedzmy, bo im zależy na eksporcie i na pieniądzach, a polska władza go zatrzyma, bo nie wolno.
Jak ma pan certyfikaty, wszelkie zapłacił
ale
pan...
Ale nie ma pan certyfikatu, kupił pan na bazarze. Przywożę bogactwo do kraju. Jakby pan garść złotych monet miał w kieszeni, to też, proszę pana, przestępstwo. Całej masy rzeczy musi pan zgłaszać i oni muszą panu pozwolić na przywóz zabytków. Kupiłem se obraz i muszę mieć certyfikaty, żeby go przywieźć. Ikonę starodawną? No proszę pana, nie rozumiem czemu. O,
widzi pan, połówkę. Zrozumiał, że pan o nim mówi, panie Wojciechu, ale tak przy okazji to mi się przypomniało teraz taka sprawa, no bo wiadomo, że nie wolno przywozić, przewozić, no na przykład kłów, jakiegoś tam mamuta, nie, ale nielegalnie gdzieś zdobyte zwierzęta pod ochroną. I feministy...
A co mnie to obchodzi? Niech chronią zwierzęta ci, po których sawannie one chodzą.
No i proszę pana, w ministerstwie, jeżeli dobrze pamiętam, środowiska, być może, że słyszał pan o tym, nasi słuchacze także, zorganizowano taką wystawę gdzieś tam na trzecim piętrze w specjalnych gablotach właśnie tych zarekwirowanych, niedozwolonych części zwierzęcych. No i proszę pana, pewnego razu się okazało, że zniknęły kły, mamucie...
Ukradli?
Nie wiem, czy schwytano tych złoczyńców.
A proszę pana, to fajne jest, z jakiej racji oni mieli tę wystawę u siebie, skoro to jest towar nielegalny i zakazany.
No bo to oni...
To jakim prawem ministerstwo było w jego posiadaniu?
Było, bo to były zarekwirowane właśnie od tych przemytników, proszę pana.
No ale jakim prawem? Jak nie wolno posiadać, to nikomu nie wolno posiadać.
W Polsce...
Nie wolno rekwirować, bo jak pan rekwiruje, to przechodzi własność z jednego miejsca w drugie, a posiadać nie wolno.
No,
czyli wychodzi na to, że niektórym posiadać wolno.
Mówiliśmy w poprzedniej naszej rozmowie o Antonim Macierewiczu i chciałem na chwilę wrócić, bo też rozmawialiśmy o tej jego komisji, podkomisji smoleńskiej, którą rozwiązano, tak, panie Wojciechu, bo przeprowadzono badania wśród ludności naszego kraju. Się okazuje, że aż ponad prawie 55% badanych ocenia negatywnie działalność Macierewicza, zaledwie 13,4% ocenia pozytywnie. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, tylko się zastanawiam, proszę pana, czy Antoni Macierewicz czyta takie badania, jeśli czyta ich wyniki, to czy przejmuje się na przykład takim wynikiem? Ja bym się przejął. Jeśli pracowałbym 7 lat, wydawałoby mi się, że w pocie czoła i dla dobra ludzkości, a co najmniej narodu polskiego, a się okazuje, że wszyscy mają mnie gdzieś, bo źle oceniają moją działalność. Może na Antonim to nie wywiera żadnego wrażenia.
No, w polityce wrażenia są ważne, a fakty odchodzą na plan daleko dalszy. Mm. Ja przeczytałem uważnie te badania. Macierewicz pewnie nie musi, bo już i tak nie ma nic do zrobienia w tej chwili. Już mu zlikwidowali komisję, dalej nie ruszy, to po co ma się zajmować oglądaniem przez ramię? Badanie przeprowadziła agencja jakaś tam wśród użytkowników panelu online. No to od razu wyszło źle, bo główni przeciwnicy tej komisji, którą Macierewicz prowadził, to są osoby z wyższym wykształceniem, czyli użytkownicy paneli online, zarabiające powyżej 5000 oraz z największych miast. Użytkownicy panelu online to są właśnie takie osoby. Natomiast na wioskach się nie używa paneli online.
Panie Wojciechu.
I te badania dęte, proszę pana,
no jakie
bo
dęte?
Na wioskach się rzadziej używa, na wioskach jest mniej wykształconych osób, które być może są zwolennikami Macierewicza.
No czyli sądzi pan, że to dobrze, że no ludzie, przepraszam za wyrażenie, no mniej inteligentni to popierają, a bardziej inteligentni to nie popierają działalności Macierewicza, to dobrze?
Już panu mówię. Otóż w demokracji to nie powinno pana interesować, czy ktoś jest lepiej czy gorzej wykształcony, tylko jego głos się liczy. No, niestety na tym demokracja polega, że profesor uniwersytetu ma jeden głos, a dwóch pijaków pod budką z piwem ma dwa głosy. No na tym polega ten koślawy system zwany demokracją. Jak wszystkim damy prawo głosu, no to musi pan uznać, że tych dwóch pijaków spod budki z piwem ma więcej racji od jednego profesora. Nie może pan w związku z tym ignorować, jeżeli pan chce być uczciwy, faktu, że mniej wykształceni na wioskach zapyziałych mają inną opinię niż ci z największych czystych miast, którzy pracują w korporacji i zarabiają po 5 tysięcy miesięcznie.
No tak, ale co się dla pana bardziej liczy? Opinia kogoś, kto się nie zna na sprawie, gdzieś tam z zapadłej wiochy, czy opinia kogoś, kto mówi, że kiepsko było, że w takiej komisji czy podkomisji Macierewicza badali katastrofę ludzie bez doświadczenia w badaniu katastrof lotniczych, prawda? No to
dlaczego pan uważa, że specjalista, weterynarz z tytułami z wielkiego miasta ma lepszą opinię w tej sprawie od chłopa ze wsi, który doi krowę? Na jakiej podstawie pan stwierdza, że któryś z nich ma wyższe kompetencje do oceny działalności Macierewicza?
Panie Wojciechu, bo taki człowiek, który mówi o tym, że facet, który nie ma doświadczenia w badaniu katastrof lotniczych, to jest w porządku, to ja nie uznaję takiego zdania, a bardziej dla mnie się liczy zdanie kogoś, kto mówi, że facet od betonu nie jest specjalistą od badania katastrof lotniczych. I tyle.
No, ale no, facet od weterynarii też nie jest specjalistą, więc ma tyle samo do powiedzenia, co chłop dojący krowę.
Nie, bo chłopa dojącego krowę, więcej przeżyczał od tego chłopa dojącego krowę książek na przykład.
Nie, no ale co... no może przeczytał złe książki, no co mnie to obchodzi, że przeczytał książki, ale na katastrofach się nie zna. Tutaj zarzut był jeszcze taki, że działalność tej komisji wzbudzała od początku spore kontrowersje w związku z udziałem w tejże komisji osób bez doświadczenia w badaniu katastrof lotniczych. To pan przywołał przed chwilą.
Tak.
Kontrowersje też wzbudzały próby udowodnienia tez o rzekomym zamachu. No to ja się z tym chcę zmierzyć. Komisja Macierewicza powstała po raporcie komisji Millera, w który bardzo wiele osób w Polsce nie wierzyło i miało taki niedosyt, że ta komisja po łebkach poszła, przyjęła co Ruscy wysłali i no nie dowierzamy poprawności wyników komisji Millera. Wtedy powołano dla tej drugiej grupy społeczeństwa, która miała wątpliwości, komisję Macierewicza. I moim zdaniem naukowo dobrze zrobił. W komisji Millera były osoby wysoko doświadczone w badaniu katastrof lotniczych. Macierewicz dobrał sobie osoby, które pod innym kątem analizują kwity. Nie mają wysokiego doświadczenia w badaniu katastrof lotniczych, tylko szukają dziury w całym. I prawidłowym podejściem naukowym jest próba na siłę udowodnienia tezy o rzekomym zamachu. Otóż w każdym przewodzie naukowym przychodzi Einstein i mówi, proszę pana, tam są takie i takie rzeczy. Drugi naukowiec mówi, słuchaj, fantastyczna teoria, to teraz zróbmy burzę mózgów i ja będę próbował udowodnić, że twoja teoria jest fałszywa. Na siłę. Jeżeli się obronisz, no to obaj sobie uściśniemy rękę, bo znaczy, że twoja teoria się broni pod takim atakiem. No i komisja Macierewicza prawidłowo próbowała na siłę
udowodnić tezę.
Opinii tak. Millera udowodnić tezy przeciwne po to, żeby je sprawdzić. No. To było prawidłowe podejście naukowe. Nie wiem, co się ludzie czepiają.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Panie Wojciechu, pan to jest takim człowiekiem, ja nieraz do mojej żony mówię tak troszeczkę złośliwie, że ona to nawet wytłumaczyłaby na jakiegoś tam tyrana z jego działań, to pan tu Macierewicza w każdym momencie by wytłumaczył.
Nie no, tłumaczę Macierewicza, tylko metodologię naukową. Wypisują głupoty, nie lubią Macierewicza i zamiast napisać, za co jego nie lubią, to chwytają się takich rzeczy, że ta komisja próbowała udowodnić tezy o rzekomym zamachu. No próbowała sprawdzić te tezy. Czy na 100% jesteśmy w stanie stwierdzić, że nie było zamachu? No to jeden w komisji mówi, dobra, ja będę bronił teorii zamachu i wskazywał na wszystkie miejsca, w których widzę ślad zamachu. A wy, chłopaki, kontrujcie mnie. Mecze sparingowe, no, że się robi sztuczny mecz, facet się przygotowuje do meczu bokserskiego na Kubie i z własnymi kolegami się tłucze.
Ale nie wyszło to sprawdzenie i ja mówię, że nie wyjdzie, pan mówi, że nie wiadomo, zobaczymy jak będzie, ale...
No za 50 lat się dowiemy, proszę dowiemy, pana, tak jak w sprawie Katynia, dowiemy się prawdy, bo wtedy ktoś wyjmie dokumenty, już sprawa będzie zaschnięta dawno, już wiadomo, że NATO nie zaatakuje Rosji w związku z zabiciem generałów natowskich, to się wtedy Putin, może to nie za 50 lat, tylko szybciej, Putin się w którymś momencie może będzie chciał pochwalić. Widzicie, jak jestem silny, to jednak ja.
Ja bym chciał dożyć takiego momentu, że Macierewicz by, proszę pana, no powiedział, przepraszam państwa bardzo, myliłem się, jest nie tak jak myślałem, a jest całkiem inaczej.
A mnie Macierewicz nie obchodzi, tylko mnie obchodzi prawda w tej sprawie.
Macierewicz był kiedyś, jak wszyscy wiemy, ministrem obrony narodowej, pamiętamy o tym, przestał być, Mariusz Błaszczak przed tym, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przestało rządzić, był ministrem obrony narodowej, po nim Tomasz Siemoniak, no i Tomasz Siemoniak, nowy minister obrony narodowej, skrytykował byłego szefa MON, Mariusza Błaszczaka i mówi tak, armia będzie długo się podnosić po rządach tego szkodnika. Siemoniak odniósł się w ten sposób do informacji o rekordowej liczbie odejść żołnierzy z wojska za kadencji Błaszczaka. Błaszczak zawsze się chwalił, że ta armia rośnie w siłę, przynajmniej liczbową, będzie 300-tysięczna, a się okazuje, że prawda jest inna. Na przykład w 2022 roku armię opuściło 15 900 żołnierzy, czyli mnóstwo.
Prawda? No dobra.
A Błaszczak się chwalił, że proszę pana, rośniemy w siłę i niedługo będzie te 300 tysięcy.
No dobra, to najpierw ustawię siebie w pozycji wielokrotnie. Aha. Krytykowałem Błaszczaka, że to jest ciapa, że jest kompletnie nieumiejętny człowiek i nawet uważam, że nie za mądry. A to nie jego wina, tylko po prostu, no, że ma słabe IQ, słabą osobowość, kompletnie się nie nadaje do prowadzenia wojny, a od ministra obrony narodowej oczekujemy tego, że on się będzie stale do wojny przygotowywał. I oby nigdy nie wybuchła, ale mamy być gotowi, bo to odstrasza ewentualnych agresorów, jak widzą, że my jesteśmy stale gotowi do wojny, ciągle się trenujemy w tym kierunku, że w razie coś, to wam przyfasolimy. No i teraz, Za Błaszczakiem nie przepadam. Siemoniak też kompletnie nie moja bajka. Ja go z radia pamiętam, państwowego, i wtedy przyjmował mnie do pracy w Polskim Radiu, tolerował moją obecność, pomimo tego, że ja jestem figurą raczej z WC Kwadransa, nie po stronie Siemoniaka, więc z tamtych czasów pamiętam poprawne nasze stosunki i kilka spotkań prywatnych po tym, jak wyszedł z radia i już został jakimś urzędasem. No, więc za oboma nie przepadam. I powiem panu teraz tak, analizuję to z takiego poziomu, że wykreśliłem nazwiska i czytam tylko całą resztę.
Aha.
I uwaga, fakty, co do których obie strony się zgadzają, to są takie, że odeszło bardzo wielu żołnierzy z armii, a druga strona mówi, że armia rośnie w siłę. Interesowałyby mnie powody odejścia tych żołnierzy. Czy po prostu była kiedyś fala dużego przyjęcia do wojska i oni akurat teraz w krótkim czasie wszyscy dochodzą do wieku emerytalnego, wojskowego, czyli szybkiego, i to jest przypadek, że akurat teraz odchodzi bardzo wielu. A może Błaszczak chciał, żeby armia rosła w siłę i zwalniał, ale robił to po cichu, bo mamy wojnę na Ukrainie i Ruscy potrząsają szablą w kierunku Polski. No. Więc może Błaszczak po cichu czyścił armię z grubasów, z cukrzyków i innych takich ludzi, którymi nie chcemy się chwalić, chcemy, żeby przeszli na emeryturę, a na ich miejsce chcemy przyjąć młodych, sprawnych. Taka akcja odbywała się w Stanach Zjednoczonych za Trumpa, że przywrócono standardy fizyczne, takie, które powodowały, że nie na poborze pan odpadnie. Mówili: chłopaku, jesteś za gruby o 20 kilo, jak wrócisz za kilka miesięcy i zrzuciłeś te 20 kilo, to widzimy, że ci zależy i cię przyjmiemy do armii. Ale takiego grubasa w armii nie potrzebujemy, więc dziękujemy bardzo. Być może armia rosła w siłę, w tężyznę fizyczną, a Błaszczak jednocześnie zwalniał ludzi, a to chorych, a to za grubych, a to głupich, co się nie potrafią nauczyć angielskiego, a jesteśmy w NATO i muszą obsługiwać angielskie urządzenia różne. Tam, dlaczego tyle osób odeszło? Czy jest jakiś powód, który jesteśmy w stanie... Bo może oni odpowiedzą: Błaszczak nam się nie podobał, odeszliśmy z armii, a teraz wrócimy. To też jest dla mnie interesująca informacja, no, że fachowcy odeszli, bo nie lubią Błaszczaka tak jak ja, a teraz polubili Siemoniaka i wrócą dobrzy ludzie do armii. To ja bym się z tego cieszył. Z Siemoniaka się nie cieszę.
Uważam za absurd to, że armia ma być 300 tysięczna, tak jak powiedział ten pan, który był ministrem Błaszczak, ale także znajdzie pan może tę notatkę, którą panu przesłałem. Co pan sądzi o czymś takim? Za czasów Błaszczaka wpadli na genialny pomysł, że zakupimy w Stanach Zjednoczonych radiostacje dla naszego wojska warte ponad miliard złotych. Władze USA wyraziły już ze mną zgodę na eksportowanie do Polski tych radiostacji, a okazuje się, że takie radiostacje są produkowane także u nas w kraju. No to jaki to ma sens?
To znowu bym odpytał, ale to trzeba, jakiś dziennikarz odważny musiałby, nie bojący się tego, że Błaszczak go już więcej nie zaprosi na konferencję, musiałby zadać to pytanie, od czego byli goście z TVN-u? Były konferencje bardziej publiczne, nie zamknięte, takie, że przeciwnicy polityczni byli. To czemu oni nie wykonają tej roboty, którą pofatygował się i wykonał Rudnik, i nie zadadzą pytania?
Oni chcą, oni zadają pytania, proszę pana, ale Błaszczak nie odpowiada, jego biuro prasowe nie odpowiada, bo takie dostało rozkazy, bo ważne jest to, że fajnie przyjedzie się ktoś tam, jeden, drugi, piąty, dziesiąty.
Ale jest dostęp do informacji publicznej, można wałkować temat, można w TVN-ie codziennie we wiadomościach na koniec mówić: aha, i jeszcze ponawiamy pytanie do pana Błaszczaka, dlaczego pan nie zakupił w polskiej firmie radiostacji, tylko amerykańskie, dużo droższe? Czy te polskie nie dałoby się jakoś części tej forsy dać tej firmie, żeby poprawili, jeżeli parametry polskich radiostacji są za słabe, częstotliwości są nie takie, czy nie można by dofinansować polskiej produkcji, żebyśmy mieli własne? Panie Błaszczak, niech pan odpowie. I codziennie zadajemy to samo
podobno
pytanie,
teraz będziemy mogli uzyskiwać takie informacje, bo się zmieni także sposób właśnie dostępu.
Niech nam Siemoniak odpowie na to pytanie.
No właśnie.
Wyciągnie szufladę i odpowie, dlaczego Błaszczak wybrał zagraniczne radiostacje w kontrze do Polski. Niech Siemoniak popatrzy na te radiostacje, niech oceni, niech nam powie, dlaczego to zrobił Błaszczak. Bo może są jeszcze jakieś powody na takim poziomie, na którym nikt nam nie powie tego, panie Andrzeju. W NATO być może były naciski i handel tego rodzaju. Amerykanie nic nie dają za darmo. Powiedzieli: dobra, 500 żołnierzy przesuniemy na flankę wschodnią, ale musicie kupić radiostacje wojskowe za miliard, bo inaczej nie przesuniemy 500 żołnierzy. I wtedy minister ma do podjęcia trudną decyzję. Musi iść do polskiej firmy, pokazać im środkowy palec, musi iść do skarbonki i kupę forsy wydać na radiostację, które mógłby kupić za pół ceny w Polsce, ale w zamian za to dostaje 500 amerykańskich żołnierzy za Białymstok.
Jest wiele trupów ukrytych w szafie, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, bo teraz pojawia się coraz więcej informacji na temat sprzętu, który kupiliśmy w Korei Południowej. Za setki miliardów złotych się okazuje, że to wszystko na kredyt. Nie ma zabezpieczenia tego kredytu.
Forsa wydana na lata do przodu.
I też w Polsce można by było to produkować, ale może to przy innej okazji o tym porozmawiamy, bo dzisiaj czas nam się kończy. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.